Zanim dzisiaj przejdziemy do kwestii proroctwa w Nowym Testamencie, chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku wersetach ze Starego Testamentu. Ujrzeliśmy już wcześniej, że w Starym Testamencie bardziej nacisk był kładziony na kwestię osoby proroka, natomiast w Nowym Testamencie bardziej jest kładziony na samo prorokowanie. Widzimy tam wielokrotnie wspomnianych proroków setkami, natomiast w Nowym Testamencie widzimy synów i córki prorokujących. Wspomniałem też wczoraj o dwóch księgach, które są godne przestudiowania. To jest Jeremiasza 23 rozdział oraz Ezechiela 13. Chciałbym wskazać tu kilka wersetów, zanim pójdziemy dalej. Pierwszym będzie z Izajasza 30 rozdział, 10 werset. Czytamy tu, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do proroków nie prorokujcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne i rzeczy złudne. Pewne sparafrazowane tłumaczenie mówi, prorokujcie nam to, co sprawi, że będziemy się czuli lepiej. Paweł napisał w liście do Tymoteusza, że w czasach ostatecznych nazbierają sobie ludzie mówców, żądni tego, co ucho łechce. Teraz żyjemy właśnie w takich czasach, kiedy ludzie chcą usłyszeć to, co sprawi im przyjemność, że będą czuli się lepiej. Dlatego widzimy dzisiaj bardzo dużo kaznodziei, którzy głoszą bardziej według zasad psychologii niż Królestwa Niebios. Celem ich przemawiania jest sprawienie, by słuchacze czuli się pewni, dowartościowani, dobrzy, tacy w swoich oczach i generalnie szczęśliwi. Tak więc naprawdę, jeśli chcecie zrozumieć taki Boży zamysł, to musicie zdecydowanie porzucić wszelkie swoje koncepcje, które pochodzą z chrześcijańskich tradycji. Musimy to wszystko zdecydowanie odłożyć na bok, przyjść do Pana, do Jego Słowa i modlić się, by pokazał nam to, co On chce, by dał nam zrozumienie Jego zamysłu. Wtedy dopiero będziemy mogli zrozumieć wszystkie tematy, włącznie z kwestią prorokowania. Jak już wspomniałem, prorokowanie jest to komunikowanie Bożego Słowa do Bożych ludzi i może to dotyczyć tak przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Owszem, element przepowiadania przyszłości jest tutaj obecny i możemy go widzieć wielokrotnie w Starym Testamencie, ale też i kilka zaledwie razy tutaj w Nowym Testamencie. Nie odrzucamy całkowicie tej możliwości przepowiedzenia przyszłości. Chciałbym też wspomnieć na temat powiązania fałszywych proroków z czarami w Starym Testamencie. Fałszywi prorocy i czyniący cuda byli wymieniani na równi. Widzimy tam, jak wielokrotnie Bóg ostrzegał fałszywych proroków i stawiał ich na równi z czyniącymi czary. Widzimy tu taką możliwość, że prorok, mąż Boży, może odejść od Bożej obecności i przejść pod wpływ szatana. Jest to coś, co i dzisiaj spotykamy. Przejdźmy zatem do Nowego Testamentu. Zacznijmy od pierwszego rozdziału Łukasza, wers 74. Widzimy tutaj proroctwo Zachariasza na temat posługi Jana Chrzciciela. Powiedział on tutaj, że jednym z takich elementów tej służby będzie to, że będziemy służyć Bogu bez bojaźni. Jedną z największych broni szatana jest strach. W kazaniu na górze wielokrotnie słyszymy takie słowa jak nie trwóżcie się. Bóg chce, byśmy Mu służyli bez strachu. Jestem pod wrażeniem wciąż, jak wielu chrześcijan żyje w strachu. Powinniśmy tak samo nienawidzić strachu, jak nienawidzimy grzechu. Tak samo jak Jezus powtarzał, nie grzesz, ale też mówił, nie bój się, nie bójcie się, nie trwóżcie. Widzimy zatem, że Duch Święty przychodzi, by uwolnić nas w Chrystusie od strachu. Nie było takiej możliwości w Starym Testamencie, gdzie ludzie żyli całkowicie w strachu, że przyjdzie Bóg i ich pokaże za to, że w sabat podnieśli jakiś patyk z ziemi. Tam Bóg zamierzał uczyć ich, by bali się Go. Ale kiedy Jezus przyszedł po to, by nas uwolnić od wszelkiego tego rodzaju strachu, abyśmy mogli Mu służyć z miłości. I teraz, jak to się odnosi do kwestii prorokowania? Kiedy przychodzi prorok i przemawia do ciebie, prorokuje w taki sposób, który napawa cię trwogą czy strachem, ja bym go nie słuchał. Odrzuciłbym takie przemawianie z tego powodu, że nie ma tam Ducha Chrystusa, który naucza nie trwóżcie się. Przywódcy sekt i kultów kontrolują swoich członków za pomocą strachu, kiedy mówią im, że spadną na ciebie nieszczęścia, jeśli opuścisz naszą grupę. Mówią też, że jeśli mnie nie posłuchasz, to sąd na ciebie spadnie. Chcę wam powiedzieć, abyście nigdy nie słuchali takich ludzi, bo kiedy ich słuchacie, to przychodzi strach do waszych serc. Pamiętajcie zawsze o słowach Jezusa. Nie trwóżcie się. To jest właśnie Duch Chrystusowy. I za każdym razem, kiedy słyszycie takie proroctwo, które przynosi strach, możecie być wtedy całkiem pewni, że to nie jest z Ducha Chrystusa. Drugą taką sprawą jest potępienie. Bóg nie posłał Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, by świat zbawił. Kiedy słyszysz takie proroctwo, które sprawia, że czujesz się niepotrzebny, zniechęcony, taki bezużyteczny, to możesz być na 100% pewien, że to nie pochodzi od Ducha Chrystusa. Kiedy takie coś słyszycie, od razu to w swoich umysłach odrzucajcie. Odrzucając takie przemawianie, możemy się uchronić przed fałszywymi nauczycielami, prorokami. I gdyby tylko Boży ludzie dorośli w rozumieniu, w poznaniu Ducha Chrystusa, to tacy fałszywi prorocy nie mieliby miejsca w chrześcijaństwie dzisiaj. Wierzę, że wielu z was może udać się do tych ludzi i uwalniać ich od strachu. Musicie zadać sobie takie pytanie, czy to, jak posługujecie, uwalnia innych od strachu, który ich wiąże i powoduje, że czują się potępieni. My mamy kochającego Ojca, który nie czyha tylko po to, by nas na czymś przyłapać, ale który chce nas oczyszczać. I pamiętajmy, że kiedy Bóg wskazuje w nas na jakiś grzech, to jest on niczym doktor, który wskazuje na raka bądź na jakiś nowotwór w takim celu, by nas z tego uwolnić, by nas uleczyć, nie w celu potępienia nas. Tak więc taką bronią szatana jest strach, potępienie, a kolejną jest światowość. W Starym Testamencie widzimy, jak Bóg wielokrotnie mówi, że twoi prorocy są chciwi, zagrabują rzeczy, oszukują. Miłość pieniędzy to nie jest to samo, co posiadanie pieniędzy. W Łukasza 8, 2 i 3 widzimy, jak bogate kobiety zaopatrywały Jezusa. To musiały być dość spore pieniądze. Jednak Jezus nie miłował pieniędzy. To jest różnica między posiadaniem pieniędzy, a miłowaniem pieniędzy. Czasami nie rozróżniamy tego. Myślimy wtedy, że jeśli ktoś jest biedny, to on pewnie nienawidzi pieniędzy. A jak ktoś jest bogaty, to zapewne miłuje pieniądze. Takiego czegoś nie widzimy w Biblii. Kiedy spojrzycie na żebraków, a mamy ich tutaj dużo w Indiach, to czy myślicie, że oni nie miłują pieniędzy? Ja nie spotkałem takiego, który by nie miłował. Każdy, jakiego spotykałem, to miłował te pieniądze. Co zatem to nam pokazuje? To, że ubodzy ludzie miłują pieniądze. Widziałem też wielu dobrych chrześcijan, którzy mieli pieniądze, które zdobywali swoją ciężką pracą, bądź też dostali je w spadku po rodzicach. I przynosili te pieniądze na dzieło pańskie. To pokazuje, że nie miłowali tych pieniędzy. Tak więc odkryłem, że miłość do pieniędzy nie jest związana z tym, czy masz dom, czy nie masz domu, ze stylem, w jakim żyjesz, czy masz samochód. To jest coś, co jest w naszym ciele. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak żyjemy. Czy masz jakąś własność, czy nie masz własności. Ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że światowość jest to nasza postawa do tego świata, czy go miłujemy. Potem też możemy rozpoznać fałszywych proroków. Oni miłują ten świat. Karmią oni to cielesne pożądanie rzeczy tego świata. W ten właśnie sposób diabeł chwyta ludzi. Pamiętam pewnego razu, kiedy szukałem Pana w modlitwie, Pan przemówił do mnie i pokazał mi, że walka z szatanem odbywa się na okręgach niebieskich. Jest to opisane w 6 rozdziale Efezjan. I wtedy Pan mi uświadomił, że jeśli naprawdę chcesz toczyć efektywnie bój, musisz mieć umysł skierowany na niebiańskie rzeczy, niebiański umysł. W innym wypadku diabeł będzie nad tobą miał moc. Możesz posiadać całą wiedzę biblijną, możesz być bardzo obdarowaną osobą, ale jeśli jesteś skierowany na rzeczy ziemskie, to diabeł ma nad tobą moc. A jest tak dlatego, że jest on księciem tego świata. Dlatego w Starym Testamencie, kiedy Duch Święty nie mógł unieść w modlitwie tych ludzi, oni nie byli w stanie walczyć z diabłem. Czy zauważyliście to w Starym Testamencie? Że od Księgi Rodzaju aż do Malachiasza nikt nie toczył walki z ludzi z diabłem. Walczyli z Filistyńczykami, z Kananitami, z Moabitami, z różnymi ludzkimi istotami. Ale Jezus nigdy nie walczył z ludźmi. Jezus był pierwszą osobą, która walczyła z szatanem. I Duch Święty właśnie mówi nam w 6 rozdziale listu do Efezjan, że nie walczymy z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami zwierzchności. Tak więc jeśli pozwalasz sobie być taką światową osobą, żyć tymi światowymi rzeczami, to nie zwyciężysz nigdy szatana. Wtedy również łatwo dasz się zwieść fałszywym prorokom, gdyż to oni właśnie też są skupieni na rzeczach ziemskich i oni będą do ciebie przemawiali, by zaspokoić też te twoje ziemskie pożądliwości. W taki właśnie sposób możemy rozpoznać fałszywego proroka. Czy przynosi strach w moje serce, czy przynosi potępienie w moje serce, poczucie winy? Czy sprawia, że mój umysł jest skupiony na tym świecie, bardziej światowy? Kto jest zainteresowany tym, bym był skupiony na rzeczach tego świata, bym był światowy? Diabeł czy Bóg? W ten sposób możemy właśnie rozpoznać fałszywych proroków. I teraz to nie jest tak, że żaden z nich nie może przepowiedzieć czegoś na temat przyszłości. Tak jak wam wczoraj już mówiłem, diabeł ma wystarczającą ilość demonów po to, by krążyć po ziemi i by wiedzieć wszystko, co i gdzie się wydarzyło. I może wam nawet powiedzieć, co się wydarzyło 4000 lat temu. Demony wiedzą wszystko o każdym człowieku, począwszy od Adama, i mają takie pliki na temat każdego człowieka, co robił. Taka wiedza jednak niczego nie udowadnia. Ktoś może ci coś powiedzieć o twojej przeszłości i to może być ktoś od diabła, a może to być ktoś od Boga, ja tego nie wiem. Natomiast to, co ja robię, to patrzę się na życie tego człowieka, jak żyje. I teraz mogliby mnie niektórzy zapytać, no to w takim razie, czego diabeł nie wie? No i tak myślałem na ten temat jakiś czas. Jest jedna rzecz, której diabeł nie zna. Diabeł nie zna moich myśli. On jest zwyczajną, stworzoną istotą. On nie może znać moich myśli. Może on słyszeć, co mówię, może on widzieć, co robię, ale on nie zna moich myśli. On może podrzucić pewne rzeczy do moich myśli, ale on wciąż nie zna moich myśli. To jest we mnie i w Bogu. Wy również jako stworzone istoty nie znacie moich myśli. Moja żona tyle lat po ślubie nie zna również moich myśli. Myśli to jest taka sfera, która jest pomiędzy nami tylko i Bogiem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której diabeł nie wie. Diabeł nie zna przyszłości. On nie zna ani jednej małej rzeczy odnośnie przyszłości. I teraz chciałbym to uściślić. Nie oznacza to, że on nie wie, że jakaś osoba planuje coś zrobić jutro. Weźmy na ten przykład to wydarzenie z zamachem na World Trade Center. Może powstać takie pytanie, czy diabeł mógł to przewidzieć? Cóż, z pewnością wiedział diabeł o ludziach, którzy to planują dużo wcześniej, 2 lub więcej lat wcześniej, że kupują bilety, gdzieś się przemieszczają, odbywają treningi na pilotów. To on wszystko obserwował. I ktoś mógłby powiedzieć, że no cóż, diabeł mógł to wszystko przewidzieć. No ale w jaki sposób on to mógł przewidzieć? On to wszystko wiedział, dlatego że obserwował, co ci ludzie robią. Nie dlatego, że znał przyszłość, ale dlatego, że wiedział, co inni ludzie robią, o czym nie wiedzieli inni ludzie. Byli na świecie również tacy, którzy wiedzieli o tych poczynaniach. To byli członkowie gangów, terroryści. I teraz jeśli ktoś taki by o tym wszystkim ci oznajmił, to byś powiedział, wow, to jest prawdziwy prorok. Jednak uważam, że to mógł być pogański prorok, ponieważ diabeł o tym wiedział i taką wiedzę udostępnił. Kiedy mówimy, że diabeł nie zna przyszłości, mówimy o rzeczach, które nie są jeszcze nawet planowane. Na przykład nie wie on, co Bóg planuje uczynić w przyszłości. Z przykrością też odnajduję, że bardzo wielu chrześcijan więcej myśli o szatanie niż o Bogu. To jest bardzo smutna rzecz. I żyją cały czas w strachu. Tak dokładnie nie wiemy nawet, ilu aniołów odpadło z nieba. Jest taki werset w Objawienia Księga 12, który by prawdopodobnie mógł się do tego odnosić, gdzie jest wspomniane, że smok pociąga za sobą 1/3 gwiazd z nieba. Jeśli by to się do tego odnosiło, no mógłbym tutaj z tym w jakiś sposób dyskutować, ale nawet jeśli to się odnosi, tak jak niektórzy uważają, do pociągnięcia tej 1/3 gwiazd, które się odnoszą właśnie do aniołów upadłych, jeśli zatem 1/3 odpadła z wielu milionów, to wciąż 2/3 aniołów tam pozostaje. A to oznacza, że na jednego demona, który jest na ziemi, przypada 2 aniołów w niebie. Jak więc to możliwe, że tylu wierzących tak dużo myśli o tych demonach tu na ziemi, zamiast myśleć o aniołach na górze? Ja tego nie rozumiem. W Hebrajczykach jest napisane, że te anioły są posłane, by służyły nam, którzy jesteśmy dziedzicami zbawienia. Tak na każdego demona, który przychodzi do mnie, mam 2 anioły. Bóg zaplanował dla mnie rzeczy, których diabeł nie może zaburzyć. Bóg zaplanował dla nas w Nowym Testamencie, byśmy przyjęli w pełni Ducha Świętego i byśmy mogli żyć, będąc w kontakcie z Bogiem. Biblia mówi, że Bóg jest zazdrosny o naszego ducha, a to oznacza, że On nie chce mieć żadnego innego pośrednika między nami. Zwróćmy się do 1 Tymoteusza, 2 rozdział. W wersecie 4 i 5 widzimy, że jest jeden Bóg i jest jeden pośrednik. Możemy powiedzieć, że no tak, znamy ten werset, ale ja tutaj to odnoszę do kwestii właśnie proroctwa, ponieważ bardzo często prorok właśnie był takim drugim pośrednikiem między nami a Bogiem. I w Starym Testamencie to było w porządku. Musieli oni wtedy udać się do proroka, by dowiedzieć się, co Bóg mówi. Ale pamiętajcie, że na Górze Przemienienia, gdzie był Jezus, Mojżesz i Eliasz, a Mojżesz, wiemy, i Eliasz byli największymi prorokami w Starym Testamencie. Zatem Piotr był tak podekscytowany, że powiedział, oto uczyńmy tutaj namioty. I natychmiast, jak to Piotr powiedział, to przyszła taka chmura i zakryła ich. A Bóg zdawał się przemówić, nie, teraz rzeczy są inne, teraz jest nowe przymierze. I kiedy otworzyli oczy, ujrzeli samego Jezusa, prorocy zniknęli. Wierzę, że potrzebujemy również takiego doświadczenia. My czasami czynimy takie namioty dla naszych proroków. A Bóg wtedy przemawia, nie, wtedy będzie chmura między mną, obłok między mną a tobą. Jeśli pozwolisz, by to prorok zajął miejsce między tobą a mną, to Jezus powinien być tym pośrednikiem. Powinniśmy widzieć samego Jezusa. Prawdziwy prorok Boży to będzie osoba, która prowadzi cię do Jezusa, natomiast sama znika. To jest to, co powiedział Jan Chrzciciel. On musi wzrastać, ja muszę się umniejszać. Oni się pytali Jana, czy ty jesteś Eliaszem, czy ty jesteś Jeremiaszem? A on mówi, nie, ja jestem tylko głosem. Głosem wołającego na pustyni. Największy prorok, który był tuż przed przyjściem Jezusa, mówił o sobie, jestem tylko głosem. I moim obowiązkiem jest umniejszać się po to, by Chrystus się powiększał. To jest taki właśnie prawdziwy znak prawdziwego proroka. On sam siebie nigdy nie reklamował. Bóg wysyłał ludzi tam na pustynię do Jana, żeby szli i go słuchali. Jeśli postawisz sobie w życiu taki cel, że Chrystus będzie wszystkim w twoim życiu, w domu, w kościele oraz pozwolisz, byś się umniejszał aż do zaniku, to opowiadam ci, że wszechmocny Bóg będzie cię wspierał w twojej posłudze, cokolwiek czynisz. To jest właśnie taki prawdziwy znak proroka i wierzę, że Kościół w Indiach potrzebuje bardzo wielu takich proroków, którzy się nie będą reklamowali, ale będą tacy właśnie jak Jan Chrzciciel, który się umniejszał po to, by Chrystus stawał się większym. Pamiętam, jak byłem młody i czytałem taki wiersz, który mówił, jak właściwie człowiek powinien głosić. Mówił ten wiersz o malarzu, który namalował obraz Jezusa w taki sposób zachwycający, że wszyscy byli pod wrażeniem obrazu, podczas gdy sam malarz odsunął się gdzieś w cień. I kiedy to przeczytałem, zwróciłem się do Pana, powiedziałem, Panie, tak właśnie chcę głosić. Tak, aby ludzie widzieli Jezusa, a nie mnie, tak bym ja znikał. Jeśli chcecie być prawdziwymi prorokami, to w taki sposób powinniście właśnie żyć. Mojżesz i Eliasz na górze znikają, a zostaje sam Jezus. Jeden pośrednik pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Oznacza to, że aby iść do Jezusa, nie potrzebuję już drugiej osoby. Udaje się od razu do Jezusa i wszyscy mnie poznają, jest napisane w Starym Testamencie. Tak nie można było uczynić wtedy. To dla nas taka ogromna obietnica, że będziemy mogli sami bezpośrednio przychodzić do Pana Jezusa. I teraz wiemy o naszych drogich przyjaciołach z katolicyzmu, że uczą, że do Jezusa przychodzi się przez Marię. I wiemy oczywiście, że to jest złe nauczanie. Ale co w przypadku, kiedy w protestantyzmie mamy pastora, który naucza, że do Jezusa powinieneś przyjść przez Niego? Jakaż to wtedy różnica między tym, a nauczaniem w katolickim kościele? I powiem wam, że gdybym miał taki wybór, że musiałbym wybierać między pośrednikiem, pastorem, a Marią, to wybrałbym Marię w każdej chwili, ponieważ ona była świętą kobietą. A ten pastor, nic o nim nie wiem, nie mam pojęcia, jaki on jest. Definitywnie bym wtedy polecał Marię ponad wszystkich czy jakiegokolwiek pastora w świecie. Ale dzięki Bogu oczywiście nie musimy wybierać żadnego drugiego pośrednika, gdyż jest tylko jeden pośrednik. Nie dajcie się zwieść takim ludziom, którzy próbują, byście szli do nich, szukając woli Bożej u nich, niczym w Starym Testamencie. Sami możecie znaleźć Bożą wolę. Ale możesz powiedzieć, no ale jestem nowym wierzącym. Okej, to zwróćmy się w takim razie do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 11. Mamy tutaj zasadę nowego przymierza i werset mówi, że nie będzie pouczał brat po bratymce swego, poznaj Pana, gdyż wszyscy mnie znać będą. Nie zwróćcie tu uwagę na takie wyrażenie i świat użyłby tu takiego stwierdzenia, że od największego do najmniejszego. Jeśli jednak Bóg mówi tutaj od najmniejszego do największego. I kim jest ten najmniejszy? Tym najmniejszym jest brat, który narodził się dzisiaj. Jesteś na nowo zrodzony dzisiaj? Bóg mówi, że możesz mnie poznać. I to jest tak jak, wiecie, ojciec, który siedzi przy stole ze swoją rodziną i słucha, co to małe dziecko mówi. I ty i ja moglibyśmy powiedzieć do starszego, czekaj, czekaj, niech on skończy. Niech to dziecko wypowie się. Taki właśnie jest nasz Bóg, od najmniejszego do największego. Nie możemy powiedzieć, że ponieważ jesteś słaby i mały, nie możesz znać Pana. To jest dla nas przywilej i dlatego diabeł właśnie próbuje ograbić świat z tej wiedzy o zbawieniu. Diabeł ograbia wierzących z wielu bogactw i jednym z takich bogactw właśnie jest ten przywilej poznawania Boga osobiście. I chcę teraz powiedzieć wam wszystkim tutaj, że nie potrzebujecie ani jednego pośrednika, byście mogli znać Boga. Poprzez Ducha Świętego możecie poznawać Jezusa osobiście. I nie pozwólcie żadnemu kaznodziei ani pastorowi, by was ograbiał z tej możliwości poznawania Jezusa osobiście. Jest to najważniejsza rzecz, o jakiej powinniście wiedzieć. Możecie poznawać Bożą wolę osobiście, co nie było możliwe w czasach Starego Testamentu. Wtedy musieliście iść do proroka. I tego właśnie diabeł wypatruje, by odciągnąć wierzących do czasów Starego Przymierza. I teraz w duchowej rzeczywistości widzę, że niektórzy żyją w czasach przed Chrystusem zamiast po Chrystusie. Mamy 2000 lat po Chrystusie, jednak duchowo niektórzy zostali gdzieś w czasach Starego Testamentu. Kiedy chcą się dowiedzieć o dobrobycie i pomyślności, sięgają do 5 Mojżeszowej. Nie znajdują odpowiednich wersetów w Nowym Testamencie. Sięgają do Starego Testamentu bardzo często po to, żeby podeprzeć swoje nauczanie. Dlatego właśnie żyją takie przegrane życie chrześcijańskie, bo nie znajdują tam pomocy, by wieść zwycięskie życie, które zwycięża grzech. Wybierają sobie tacy bardzo dużą ilość wszelkiego rodzaju przewodników, nie rozumiejąc, że każdy dzisiaj jest kapłanem. Nie ma żadnej specjalnej kategorii już teraz kapłanów. To było w Starym Testamencie. Ale spójrzcie tutaj na różne kościoły, gdzie dzisiaj mamy takich kapłanów. Każda osoba w Nowym Testamencie może być podłączona do głowy, do Jezusa Chrystusa. W ogromnej większości kościołów w chrześcijaństwie dzisiaj mamy kościoły, gdzie są kapłani, gdzie jest pastor, jeden człowiek. To nie jest Boża wola. Tak było w Starym Testamencie. Teraz w Nowym Testamencie wszyscy możemy być podłączeni do głowy. Wszyscy możemy być kapłanami i możemy mieć żywą relację z Chrystusem. A nawet jest powiedziane, że wszyscy możemy prorokować. I to jest właśnie niesamowite i chciałbym was zachęcić, abyście skorzystali z tego przywileju, jaki macie. Pójdźmy dalej i zobaczmy, co jeszcze Jezus mówił na temat proroków. Mateusza, rozdział 5, werset 12. Kiedy Jezus tutaj naucza uczniów, zwraca się do nich i mówi, że w wersecie 11, że błogosławieni jesteście, kiedy ludzie będą was znieważać. Czy kiedykolwiek byście uwierzyli w to, że będziecie błogosławieni wtedy, kiedy was ktoś znieważa? Prześladuje was i mówi wszelkie zło. Ilu z was doświadczyło czegoś takiego, że mówią na was nie jedno czy dwie jakieś złe rzeczy, ale wszelkie zło fałszywie? Z powodu Jezusa Chrystusa, z tego powodu, że stajecie na straży zasad Pisma. Jezus naucza, że w takim dniu radujcie się, a nawet w Łukasza jest napisane, byście podskakiwali radośnie, gdyż i proroków tak prześladowali. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, kiedy Szczepan przemawiał, zwrócił się do faryzeuszy mówiąc, któregoż to z proroków nie prześladowaliście? Pytali się wtedy tych przewodników w Izraelu, czy moglibyście wymienić jedno imię, którego byście nie prześladowali? Każdy prawdziwy prorok był prześladowany, bez wyjątku. Dlatego właśnie Szczepan mógł tak powiedzieć. Zobaczmy do Łukasza 6:23-26. Jest to taki podobny werset do tego wcześniejszego, gdzie Jezus mówi: radujcie się i weselcie w tym dniu, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. A potem w 26 przychodzi i mówi: biada wam. To jest tak jakby przekleństwo, kiedy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Widzimy tutaj zatem, jak Jezus mówi o prawdziwych prorokach i o fałszywych prorokach. Prawdziwy prorok będzie słuchał różne rzeczy fałszywie mówione o nim. Też mówili o Jezusie samym. Nazywali go demonem, Belzebubem, wyzywali go od heretyków, że nie naucza tego, co Mojżesz nauczał. A kiedy Jezus odszedł, to znowuż przyszło to na Pawła. To same rzeczy mówili o Pawle. Ten Paweł to jest heretyk, to jest fałszywy nauczyciel. Mówili o prawdziwych prorokach w Starym Testamencie i tak też mówili przez ostatnie 2000 lat. A fałszywi prorocy? Wszyscy mówią o nich w superlatywach. Mają o nich wysokie mniemanie. O, ten człowiek jest taki. A Jezus mówi, biada wam, jeśli inni będą mówić o was dobrze. Czy wszyscy jasno zrozumieliście słowa Jezusa? Czy zrozumieliście, że jednym ze znaków prawdziwego proroka jest to, że będą o nim mówić fałszywie, źle? Psycholodzy mogliby powiedzieć, no Jezus miał taki syndrom męczennika. To jest taki cwany sposób, by z tego wybrnąć. Nie słuchajcie psychologów. To sam Jezus powiedział, że każdy prawdziwy prorok będzie ograniczany, będzie oskarżany fałszywie. To nie jest syndrom męczennika, to jest Boże Słowo. Pamiętajcie o tym. Teraz Mateusza, rozdział 7, 15 werset. Znowu Jezus tutaj mówi o fałszywych prorokach. Widzicie tutaj, jak Jezus przemawia do uczniów i dlaczegoż on tyle mówi o fałszywych prorokach? Otóż z tego powodu, że wielu ich będzie w chrześcijaństwie. Powiedział do uczniów na koniec swojego kazania na górze, uważajcie na fałszywych proroków, którzy przyjdą do was ubrani jak owce, mówiący duchowym językiem, trzymający Biblię. Gdyby trzymali jakąś inną książkę z innej religii, to oczywiście byście im nie uwierzyli. Dlatego właśnie potrzebują odzienia takiego owcy, aby upodobnić się do chrześcijan. Ale tacy nie prowadzą was do połączenia się z Chrystusem. Oni chcą, byście byli tylko do nich podłączeni. Tacy chcą was właśnie wykorzystać. Dlatego Jezus mówi, że poznacie ich po ich owocach. Spójrzcie na owoce w ich życiu. Zauważyłem, że fałszywi prorocy są zainteresowani pieniędzmi. Są zainteresowani kobietami oraz reklamą. Pamiętajmy, po ich owocach, nie po ich darach. Mówiliśmy o tym wcześniej, tutaj w wersecie 22 w Ewangelii Mateusza, że wielu powie, że prorokowali w imieniu Jezusa, wypędzali demony w imieniu Jezusa, czynili cuda w imieniu Jezusa, a jednak On im powie, idźcie precz, nie znam was. W kolejnym miejscu Jezus mówi o prorokach w Mateusza, w rozdział 13. W wersecie od 55 do 57 czytamy, że kiedy Jezus przyszedł w swoje rodzinne strony, był wzgardzony w stronach, gdzie rósł i gdzie się wychowywał. Natomiast Jezus powiedział, że nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba że tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. Chcę wam coś jeszcze powiedzieć, co jest taką charakterystyką prawdziwego proroka w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W Mateusza 23:37 czytamy, jak idealny prorok Jehowy mówi: O Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokosz pisklęta, lecz nie chcieliście, a w Łukasza, że stanął nad miastem i zapłakał nad nim. W dwóch miejscach widzimy w Biblii, kiedy Jezus zapłakał. Jedno miejsce to, kiedy zapłakał nad grobem Łazarza, a drugie nad Jeruzalem. On pragnął, by się oni nawrócili do Ojca, ale wcześniej zapłakał. Tacy właśnie byli starotestamentowi prorocy. Jeremiasz był nazwany takim płaczącym prorokiem. W Jeremiasza 13:17 czytamy: A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Prawdziwy prorok szlocha płacze w ukrytym miejscu, nie w publicznym. Publiczny płacz przynosi zaszczyt, honor, nagrodę. Niektórzy ludzie mają taką zdolność, by publicznie zapłakać. Ja takiej zdolności nie mam. Ale prawdziwi prorocy płakali w ukryciu. Jezus nie szlochał publicznie, by być uczczonym, uhonorowanym przez ludzi z tego powodu, ale szlochał w ukryciu. Jeremiasz mówi, że będę płakać w ukryciu z powodu twojej dumy. Prorocy mają serce przepełnione współczuciem. Oni są poruszeni przez Boga, dlatego że przyjęli Boże Słowo do swojego wnętrza. Pamiętamy, jak w Starym Testamencie Bóg mówi do Ezechiela: zjedz ten zwój, niech twoje słowo wejdzie we mnie. Zwykłem mówić do przywódców w kościołach, za które jestem odpowiedzialny, do liderów, że musicie mieć dwie rzeczy w waszych sercach. Pierwszą rzeczą to jest Boże Słowo. Drugą rzeczą to Boży ludzie. Kiedy będziecie mieli w swoim sercu Boże Słowo i Boże dzieci, Boży lud, to Bóg zawsze będzie wam dawał odpowiednie słowo. Zauważyłem, że przez te całe 30 lat, jak tylko miałem Boże Słowo i Boże dzieci w swoim sercu, to Bóg zawsze dawał mi odpowiednie słowo. I nie tylko słowo w umyśle, ale w sercu. Wielu z was może studiować bardzo długo w szkołach biblijnych i możecie mieć to słowo w swoich umysłach, ale niekoniecznie w swoim sercu. Czy rozważaliście to słowo w swoim sercu? Czy jest to wasze? Czy jesteście jemu posłusznymi? Czy pozwoliliście, by to słowo wsiąknęło w was i by mieszkało, żyło w was? Czy to słowo jest w was żywe, czy jest tylko dla was wiedzą, i którą możecie po prostu analizować i pośród której możecie tam szperać? Musicie mieć to słowo w swoim sercu. Dawid pisze w Psalmie 119, że przechowuje słowo twoje w sercu swoim, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Kiedy słowo Boże jest w twoim sercu, ono cię zachowuje przed grzeszeniem. Kiedy zatem macie zmagazynowane w ten sposób słowo w swoim sercu i macie w tym sercu troskę o Boże dzieci, Boży lud, wtedy Bóg może dać ci słowo, byś prorokował właściwie. To jest właśnie taki Boży sposób i jeden ze znaków prawdziwych proroków. Widzimy też, jak Jezus zaczął mówić na kazaniu na górze o kwestii proroków. Tak też, kiedy kończy swoją posługę w 24 rozdziale Mateusza, również wraca do tematu fałszywych proroków. W Mateusza 24:3 uczniowie pytają się Jezusa: Panie, jaki będzie znak Twojego przyjścia? I w odpowiedzi jedną z pierwszych rzeczy, którą Pan Jezus mówi, nie dajcie się zwieść. Pierwszą rzeczą, jaką Pan Jezus tu wymienia, związaną z Jego przyjściem, jest zwiedzenie. Są inni ludzie, którzy mówią o jeszcze innych znakach Jego przyjścia, natomiast On tu mówi o zwiedzeniu. I w wersecie 5 czytamy, że wielu przyjdzie, by was zwieść. I znowu w wersecie 11 czytamy, że powstanie wielu fałszywych proroków i was będą zwodzić. W kilku wersetach widzimy aż trzykrotne wspomnienie o zwiedzeniu. Zwiedzenie, zwiedzenie, zwiedzenie. Na pytanie o znak powtórnego przyjścia Pana Jezusa Pan odpowiada, że będzie to ogólnoświatowe, takie powszechne zwiedzenie w chrześcijaństwie. Jeśli więc oczekujesz powtórnego przyjścia Pana Jezusa, powinniście być zaalarmowani, tacy czujni, wybaczyć na zwiedzenie właśnie. Jeśli tylko czytacie Biblię. Ja czytam Biblię i widzę, że Pan podkreśla kwestię zwiedzenia właśnie w związku z Jego powtórnym przyjściem. Powiedział On również, że przyjdą ludzie z fałszywymi znakami i cudami. To również będzie miało miejsce. W 24 czytamy: powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Zwiedzenie, zwiedzenie, zwiedzenie. Ile razy chcielibyście, żeby to Jezus jeszcze powtórzył? Głoszone będą wielkie znaki i cuda, aby o ile to możliwe, lub też można powiedzieć z wysokim prawdopodobieństwem, by byli zwiedzeni również wybrani. Jak zatem możemy być przed tym uchronieni? Ja nauczyłem się chronić w taki sposób, że spoglądam na Jezusa, sprawcę i dokończyciela mojej wiary. To On jest moim przykładem. On powiedział do mnie: podążaj za mną. I jak długo spoglądam na Jezusa i porównuję tych wszystkich tak zwanych cudotwórców czy proroków oraz porównuję przejawy Ducha Świętego z tymi, które widziałem w osobie Jezusa, jestem bezpieczny. Zadałem sobie pytanie, kiedy tak wielu ludzi stara się dzisiaj robić rzeczy, mówią, że to jest Duch Święty, czy Jezus tak robił? Czytajcie Ewangelię i zobaczcie, czy Jezus tak robił. Zapytajcie sami siebie, czy Jezus tak nauczał. Czy apostołowie również tak nauczali? Czy apostołowie tak czynili? To są taki poczwórny test dla nas. Zawsze tak sprawdzam, czy Jezus tak uczył i czy Jezus tak robił. Czy apostołowie tak uczyli i czy apostołowie tak robili. Jeśli zatem test nie przechodzi w jednej z tych rzeczy, to mówię sobie, nie jestem zainteresowany. Jeśli komuś się coś takiego podoba i chce, może za tym podążać. Ja nie jestem zainteresowany. Nie zaakceptuję takiej rzeczy, niezależnie co by to było. W ten sposób Pan mnie zabezpieczał i chronił i mogę Tobie również powiedzieć, zastosuj sobie ten test dla siebie. Pan Jezus wielokrotnie powtarzał kwestię zwiedzenia. Kiedy zajrzycie do 1 Tymoteusza, 4 rozdział, werset 1. A Duch wyraźnie mówi. Słowo wyraźnie oznacza, że jest tutaj coś bardzo podkreślone. Wiemy, że cała Biblia jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, ale kiedy zaglądamy do 1 Tymoteusza 4:1, jest użyte słowo, że Duch wyraźnie mówi, czyli na koniec, że nastąpi zwiedzenie. Że duchy zwodnicze przyjdą, że ludzie będą nauczać doktryny demonów, to znaczy, że duchy zwodnicze przyjdą. W 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, również o tym czytamy. 2 Tesaloniczan 2:9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Jak możemy rozpoznać, czy dany znak jest fałszywy czy prawdziwy? Zapytaj sam siebie. Nie po tym, czy będziesz uzdrowiony, czy nie będziesz uzdrowiony. Ja nie jestem tym zainteresowany. Nawet jeśli demony są wyganiane, to również mnie to nie interesuje. Pan Jezus przemówił do faryzeuszy, że synowi wasi wyganiają demony. Właśnie też tak o tym sobie pomyślałem, kiedy to powiedział. Jak to możliwe, by synowie faryzeuszy wyganiali demony? Takie zadam pytanie. Wiecie, diabeł to jest taki kłamca, taki zwodnik. Wszystko, czym się zajmuje, to jest, by ogłupić, oszukać ludzi, że ta czy ta osoba to jest taki mąż Boży. Podczas gdy ta osoba może być w rzeczy samej opętana przez demony. Sam diabeł bawi się tak ze sobą. Zleca, mówi do danego demona, ty, ja tutaj będę wyganiał, a ty tam wtedy ucieknij. To znaczy, że jakby odegramy takie coś, że ja uwalniam tutaj. To jest takie proste dla mnie, że dziwię się, że wielu ludzi, chrześcijan, tego nie widzi, nie wyczuwa tego. Jednak czy ta osoba jest podobna do Jezusa? Czy ma pokorę? Jaka jest postawa tej osoby wobec pieniędzy? Jakie jest podejście tej osoby do płci przeciwnej? Jaka jest postawa takiej osoby do sławy? To są rzeczy, na które ja spoglądam. W innym wypadku możecie być zwiedzeni przez takie cuda właśnie. W Łukasza, rozdział 16. Spójrzmy tu teraz na coś pozytywnego. Pan wypowiadał te negatywne rzeczy, o których też musiałem wspomnieć, ale teraz spójrzmy tutaj w wersecie 11. Mowa jest o mamonie i o prawdziwej wartości, bogactwie. I teraz jak zdobyć prawdziwą wartość, prawdziwe bogactwo od Boga? Proroctwo jest jedną z tych prawdziwych wartości. Zgodnie z Dziejów 2:17-18, kiedy to Duch Święty został wylany na wszelkie ciało i córki i synowie otrzymali ducha, możemy prorokować, mówić dla Pana, Boże Słowo. Musicie być wierni w pieniądzach. Mamona jest to takie słowo, które zawiera materialne rzeczy. Teraz chcę wam powiedzieć to, co Pan pokazał mi w tej kwestii w moim sercu. Jeśli chcecie prorokować, czyli mówić Boże Słowo w Bożym autorytecie i z mocą, przemawiać do umysłów rady Boże tak, żeby Duch Święty przekonywał o grzechu w taki sposób, który dotrze do ludzkich serc i przeprowadzi ich do Chrystusa oraz poprowadzi ich do pobożności, musicie być wierni w pieniądzach, w mamonie. Nie możecie być tylko sprawiedliwi w kwestii pieniądza. Bycie sprawiedliwym oznacza, że nie oszukujesz, że nie ukradłeś. To jest w porządku. Ale bycie wiernym to jest o jeden krok dalej. By być wiernym oznacza, żeby nie tracić tych pieniędzy w taki niepotrzebny sposób. Ja osobiście uważam, że wszystkie moje pieniądze należą do Boga, nie tylko 10%, tak jak w Starym Testamencie. Wtedy też zapytuję Pana, Panie, jak mam je wydawać? Chcę was wszystkich zachęcić, bracia i siostry. To jest taka rzecz, która może nas wszystkich zniszczyć. Od waszej młodości uczcie się, by być wiernymi w pieniądzach. Nie zajmuj się tym, jeśli ludzie dookoła ciebie nie są w tym wierni. Bóg potrzebuje tutaj wielu proroków w Indiach, którzy będą wierni w kwestii pieniądza. Drugą rzeczą jest, byście byli wierni w swoim języku. Większość chrześcijan, jakich spotkałem, jest bardzo taka nonszalancka, lekka w kwestii używania swojego języka. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wstąpił Duch, były takie języki ognia. Symbolizowało to, że Pan chce użyć naszego języka bardziej niż jakiegokolwiek innej części naszego ciała. Jeśli wypowiadasz kłamstwa swoim językiem, nie możesz prorokować. Jeśli obmawiasz czy szemrasz swoim językiem, nie możesz prorokować. Jeśli używasz języka również na bezowocne jakieś rozmowy czy na takie żarty nieprzyzwoite, to nie wyobrażaj sobie, że kiedykolwiek staniesz za pulpitem i nagle słowa twoje będą miały moc. Nie możecie poświęcać częściowo swojego języka dla diabła, a potem stanąć za pulpitem i powiedzieć: o Panie, użyj moich ust. On tego nie zrobi. Pan chce swojego języka 24 na dzień, na dobę, każdego dnia. Jeśli chcecie prorokować, oddajcie swój język Panu. Powiedziałem wam o pieniądzach, o języku, a teraz trzecia, twoje oczy. Bądźcie wierni ze swoimi oczami. Jeśli jesteście ożenieni, zachowajcie swoje oczy dla swojej żony. Bądźcie wierni w tej materii. Wielu ludzi nie jest. Oni mogą znać Biblię, mogą nawet uczyć, ale nie są w tym wierni. Nie mogą jednak prorokować, dlatego że ich oczy są dla czegoś innego. Jeśli jednak nie jesteście w związku małżeńskim, to Biblia mówi: patrzcie przed siebie. Jest taki werset w Przypowieściach, 4 rozdział. Nie oglądajcie się na prawo, na lewo. Pan da wam waszą Ewę we właściwym czasie. Jest to bardzo istotne. Kiedyś czytałem, że prorocy byli żonaci. Mówi o tym Ezechiela, gdzie Bóg mówi, że zabierze mu żonę przez nagłą śmierć. Wiecie, jak tutaj Pan nazwał Ezechiela żonę? Nazwał ją pragnieniem jego oczu, rozkoszą jego oczu. Nie powiedział tak po prostu: twoją żonę. To takie piękne wyrażenie, naprawdę to uwielbiam. Pan nazwał jego żonę pragnieniem twoich oczu. I Pan przemówił do mnie przez ten werset, pokazując, że twoja żona musi być pragnieniem twoich oczu zawsze. Moja żona ma teraz prawie 62 lata, ale mówię wam, jest wciąż pragnieniem moich oczu. I zaglądam też do innych tłumaczeń i jest to pięknie opisane. Pragnienie twoich oczu, twój największy skarb, twoja droga żona, rozkosz twojego życia, osoba, którą kochasz najbardziej. Moi bracia, którzy jesteście żonaci, przylgnijcie do tego. Wróćmy do Dziejów Apostolskich. Chcę wam dać takie ostrzeżenie co do tej księgi. Pamiętajmy, że Księga Dziejów Apostolskich jest księgą historyczną. To nie jest księga o doktrynach. Jeśli chcecie uzyskać jakąś doktrynę, to nie udawajcie się do dziejów apostolskich. Możecie się nauczyć historii, jaka tam jest. Apostołowie czynili dobre rzeczy i złe rzeczy. Jeśli będziecie chcieli zaciągnąć jakąś doktrynę stamtąd, to staniecie się tacy wybiórczy. Będziecie wybierać to, co chcecie, to, co wam pasuje. A odrzucać będziecie to, co nie chcecie. Jeśli chcecie ustalić jakąś doktrynę, to udajcie się do nauczania, jakie dawał Jezus w Ewangeliach. Tam jest doktryna. Możecie tam przeczytać, że uczniowie mówili na językach, jest to w porządku, ale możecie też przeczytać, że Paweł obrzezał Tymoteusza. To już nie było właściwe. Przeczytacie tam, że Paweł uzdrawiał chorych, jest to w porządku. Ale przeczytacie też, że Paweł krzyknął na kapłana i to już nie było w porządku. Tak więc ludzie wybierają sobie na przykład, że wszyscy mówili na językach. Okej, ale jest również napisane, że mieli wszystko wspólne. Dlaczego tego nie wybierają? To jest takie właśnie zwiedzenie, taki brak konsekwencji. Wielu chrześcijan jest takich niekonsekwentnych właśnie, wybierają sobie jeden werset, ale odrzucają drugi. I kiedy Bóg widzi, że taka osoba nie jest w tym taka konsekwentna, nie jest taka spójna, to pozwala takiej osobie, by była jednak zwiedziona. I to też ma miejsce. Różne rzeczy możemy się nauczyć z dziejów apostolskich, ale kiedy czytamy, że Paweł kłócił się z Barnabą, to jaką doktrynę z tego chcecie wyciągnąć? Tak więc dzieje apostolskie są spisem historycznym, które traktują o dobrych i złych rzeczach, jakie czynili. Czytamy tam o prorokach, o nauczycielach, ale nie ustalajmy doktryny na podstawie tego zapisu. Wiele zamieszania przyszło do chrześcijaństwa z tego powodu, że wierzący próbowali ustalać jakieś zasady na podstawie dziejów apostolskich, nie kierując się do Ewangelii lub też do listów. Powinniście tutaj być bardzo ostrożni i z tego też powodu powstaje wiele zamieszania w kwestii prorokowania. Pozwólcie, że wam coś jeszcze pokażę w Dziejach Apostolskich 11:27. Jest tutaj opis, że pewni prorocy przyszli z Jeruzalem do Antiochii. Oni byli prorokami w Nowym Testamencie. W Efezjan jest napisane, że Pan dał Kościołowi również proroków. Apostołowie i prorocy to jest dar dla Kościoła. Jednym z nich był właśnie Agabus i tutaj on przepowiada przyszłość. Zapowiedział on, że będzie głód na całym świecie. I skąd on mógł o tym wiedzieć? To nie było od złego, to było od Boga. Ale zauważcie taką jedną rzecz, on nigdy nie mówił ludziom, co mają robić. To jest taka spójna rzecz, jaką widzimy w Agabusie i potem poznaje, że to jest prawdziwy prorok. Widzimy tu, że zapowiedział, że będzie głód na całym świecie i skończył. Nie mówił, że mają ludzie odkładać pieniądze i dawać je ubogim. Owszem, oni sami to czynili, ale nikt im nie mówił, że mają tak robić. Później w Dziejach Apostolskich 21 widzimy tego samego Agabusa. Jak wziął pas od Pawła i zaprorokował, że mąż, do którego należy ten pas, zostanie związany w Jeruzalem, jeśli tam pójdzie. Koniec, kropka. Nie mówił on Pawłowi, czy ma tam iść, czy nie ma tam iść. To jest właśnie taki znak prawdziwego proroka. Taka dyrygujące proroctwo nigdy nie było znalezione w ustach Agabusa. Nie odnajdziemy takiego czegoś też nigdy w Nowym Testamencie u osoby, która jest napełniona Duchem Świętym. Ludzie niedojrzali myślą, że mogą kierować innymi. Mamy tego przykład w Dziejach Apostolskich 21. Czytamy tutaj, jak Paweł i Łukasz wylądowali w Tyrze, podczas gdy ich statek był tam rozładowywany, oni odnaleźli braci, i ci poczęli namawiać Pawła za sprawą ducha, tak tu jest napisane, aby nie udawał się do Jerozolimy. I kiedy jest tu wspomniane, że przez ducha, to wierzę, że tu powinno być użyte małe d. Oni mówili ze swojego ducha. Kiedy zaglądamy do greki, to nie ma tam rozróżnienia na duże D i na małe D. Oni wypowiadali to, co przyszło do ich ducha. Namawiali wtedy Pawła: ej, Paweł, nie udawaj się tam do Jerozolimy. Na co Paweł im odpowiedział: idę do Jerozolimy. I teraz powstaje takie pytanie, czy Paweł, udając się do Jeruzalem, dobrze uczynił, czy źle? Zwróćmy się zatem do 23 rozdziału Dziejów Apostolskich. W wersecie 11 widzimy tutaj Pawła w więzieniu w Jerozolimie i kiedy Pan stanął przy nim, powiedział mu, że bądź odważny, albowiem jesteś tu z mojego powodu i będziesz jeszcze mi świadkiem w Rzymie. Gdyby zatem Paweł posłuchał tych ludzi w Tyrze, którzy mówią, tak mówi Pan, minąłby się z Bożym planem, z Bożym celem. Minąłby się z Bożą wolą, gdyby posłuchał tych ludzi, którzy byli szczerzy, ale wyszli poza granice prorokowania. Zaczęli oni pokierowywać osobą, czego nie znajdujemy w Nowym Testamencie. Gdyby Paweł chciał poznać Bożą wolę, nie musiał się pytać tych braci. On sam miał Ducha Świętego w sobie. Zauważmy teraz dojrzałość Agabusa w 21 rozdziale. Przyszedł i powiedział prosto, mężczyzna, do którego należy ten pas, zostanie wydany w ręce pogan. Koniec, kropka. Tacy ludzie jak Agabus należeli do rzadkości w tych dniach. Może jeden na wiele setek proroków. Tacy są też rzadkością i dzisiaj, ale takim znakiem ich jest to, że nigdy nie powiedzą ci, co masz robić. I nigdy nie sprawią, że w tobie strachu i że będziesz się czuł potępiony. Powiedzą ci słowo i zostawią cię z tym. Czytamy też o córkach Filipa, które prorokowały. Nie sądzę, żeby były prorokiniami, ale prorokowały. W Nowym Testamencie nie ma prorokiń, chyba że za wyjątkiem Jezebel w Objawienia, ale one prorokowały. Kobiety również mogą prorokować. Zajrzyjmy do 1 Koryntian 14, który jest największą księgą, która traktuje o prorokowaniu. Mamy tutaj taką najlepszą, najczystszą definicję, czym jest proroctwo w Nowym Testamencie. W 1 Koryntian 14:3 widzimy taką definicję nowotestamentową. Ten, kto prorokuje, przemawia do ludzi, by budować, a nie potępiać. Zachęca ich, buduje, a nie powala. By zachęcać, tak jak czytamy w Habakuka, 2 rozdział, werset 3. Zapisz to, na co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. I taki właśnie prorok powinien być, taki rzucający wyzwanie, że kiedy go słyszysz, to czujesz taką zachętę. Kolejna taka funkcja to pociecha, taka porada. Wielu wierzących toczy dzisiaj bój w świecie. Kiedy oni przychodzą do kościoła, oni nie potrzebują kolejnej walki. Oni potrzebują odpocząć, potrzebują porady i pociechy. Potrzebują zachęty, wzmocnienia, motywacji. Tak więc za każdym razem, kiedy słuchasz takiej osoby, która twierdzi, że prorokuje, zadawaj sobie te wszystkie pytania. Czy to mnie zachęca? Czy to rzuca mi wyzwanie? Czy to mnie podnosi na duchu, czy to mnie przygniata, czy to napawa mnie strachem? To są takie sposoby, w jaki rozpoznamy, czy to jest fałszywy prorok, czy nie. Dalej, w 24 wersecie czytamy, że jeśli wszyscy w kościele prorokują, tak naprawdę nie spotkałem jeszcze takiej sytuacji, żeby wszyscy prorokowali, ale Paweł zakłada tutaj taką teoretyczną sytuację, że wszyscy w kościele danym są napełnieni Duchem Świętym i prorokują. I co się wtedy dzieje, kiedy niewierzący przychodzi do nich i jego serce zostaje przekonane, takie obnażone, ale przed kim? Przed nim samym. I pada taki wtedy na twarz i mówi, jak to możliwe, że ten kaznodzieja wiedział tyle o mnie. I zaczyna chwalić Boga i mówi, Bóg jest tutaj. To jest taki właśnie symptom prorokowania. Właśnie doświadczaliśmy tutaj tego wielokrotnie w naszym zborze. Wielu wtedy prorokowało, nic nie wiedząc o danym człowieku, ale te słowa trafiały do tej osoby, były do niej kierowane. Słowa takie pokazywały tej osobie, to jest właśnie stan twojego serca. Bracia i siostry, tego właśnie potrzebujemy. Uważajcie na fałszywych proroków. Jeszcze tylko kilka wersetów i już będę kończył. 2 Piotra, 2 rozdział. Strzeżcie się fałszywych proroków. Tu dwie rzeczy są wspomniane. Pierwsza to, że są chciwi, a druga, że ich oczy są pełne pożądliwości, zdrady, pieniądze i ich oczy. całkiem tak jak w Starym Testamencie. Dlatego mieliśmy takie podłoże o Starym Testamencie, taki tło. I na koniec Objawienia 22, werset 9. Kiedy Jan upadł i chwalił anioła. Anioł odpowiedział: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich proroków. Co to oznacza? Prorok nigdy nie pozwoli ludziom, by go chwalili, by go czcili. Prorok nigdy nie pozwoli, by ludzie przywiązywali się do niego. Będzie ich odpychał w stronę Jezusa, nakierowywał, by byli podłączeni do Chrystusa. I ostatnia część tego 19:10 w Objawienia. Takie piękne wyrażenie tu mamy. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To jest duch, jaki musimy sprawdzać. Czy taki duch prowadzi nas bliżej do Jezusa? Czy prowadzi nas, byśmy byli niezależni? Lub też prowadzi mnie, bym był bardziej światowy i bardziej związany z rzeczami tego świata? Kto ma uszy, niechaj słucha. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, w czasie zwiedzenia i podróbek dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas prowadzi do wszelkiej prawdy. Pomóż nam, Duchu Święty, wejść we wszelką prawdę. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.